Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Niech chrześcijanie torują drogę ku Jezusowi, apelował Franciszek na mszy, wskazując za wzór Jana Chrzciciela. Papież mediuje w sprawie pokoju w Kolumbii. W Nigerii nasila się prześladowanie chrześcijan. Witam 16 grudnia i zapraszam na aktualności. Chrześcijanie winni patrzeć na wielkiego Jana Chrzciciela jako przykład pokornego dawania świadectwa o Chrystusie, jako na kogoś, kto wyniszcza samego siebie aż do śmierci, aby wskazać na przychodzącego Syna Bożego, mówił papież na porannej mszy.
I to świadectwo prowizoryczne, ale pewne, mocne, ten płomyk, który nie dał się zgasić wiatrowi próżności, ten głos, który nie pozwolił się zdominować sile pychy, staje się zawsze tym, który wskazuje kogoś innego i otwiera drzwi dla innego świadectwa, świadectwa Ojca, tego, o którym mówił dziś Jezus. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania. I Jan Chrzciciel otwiera drzwi na to świadectwo i daje się słyszeć głos Ojca. To jest mój Syn. To Jan otworzył te drzwi. Jak wielki jest ten Jan. Zawsze staje z boku.
W Watykanie gościli dziś prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos oraz jego poprzednik i polityczny rywal Alvaro Uribe. Franciszek spotkał się najpierw z urzędującym prezydentem, który otrzymał w tym roku pokojową Nagrodę Nobla za porozumienie z rewolucyjnymi siłami zbrojnymi Kolumbii FARC. Uribe jako prezydent zwalczał militarnie FARC i jest przeciwnikiem zawartych porozumień. Franciszek spotkał się z nim w południe na osobnej audiencji, a następnie przyjął obu polityków razem. Rozmawiając z nimi, papież mówił o kulturze spotkania i znaczeniu szczerego dialogu między wszystkimi elementami kolumbijskiego społeczeństwa. Ich wspólna wizyta w Watykanie jest odbierana jako kolejny przejaw czynnego zaangażowania Stolicy Apostolskiej w proces pokojowy w Kolumbii. 12 tysięcy zabitych chrześcijan, 2 tysiące zniszczonych kościołów i 1,5 miliona uchodźców. Ten dramatyczny bilans dotyczy zaledwie ostatniej dekady i ilustruje rosnący dramat wyznawców Chrystusa w Nigerii. Znaleźli się oni w ostatnim czasie na celowniku grupy terrorystycznej Fulani. Choć na zachodzie jest ona stosunkowo mało znana, to uważa się ją za trzecią najbardziej niebezpieczną organizację islamską działającą w Nigerii, po bojownikach tzw. Państwa Islamskiego i Boko Haram. Mówił o tym w Rzymie biskup Joseph Bogobiri. Jako przyczyny trwających ataków wskazuje on względy społeczne i religijne. Przypomina zarazem, że dla wyznawców islamu solą w oku jest znaczący wzrost liczby chrześcijan na tym terenie. W ciągu ostatnich 100 lat zwiększyła się ona bowiem z prawie 0 do 30% populacji. Lekarka trędowatych, dr Helena Pys, otrzymała prestiżową nagrodę Pro Dignitate Humana. Ta świecka misjonarka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego od prawie 30 lat pracuje w Indiach, kierując jako jedyny lekarz ośrodkiem rehabilitacji trędowatych Jivodaya. Prestiżową nagrodę przyznało jej Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. W uzasadnieniu napisano, że dr Pys otrzymuje ją za pełne poświęcenie i bezkompromisowe działania w obronie praw osób prześladowanych oraz za niezłomną postawę w obronie praw jednostki i poszanowania godności ludzkiej.
Zwykła służba lekarska osobom dotkniętym trądem została zauważona. Ja mam przywilej i radość, że osoby odrzucone, niechciane, żyjące na obrzeżach życia społecznego pozwoliły mi dotykać swoich ran fizycznych, ale i psychicznych, duchowych. Dla mnie ta nagroda jest podkreśleniem, jak ważna jest godność człowieka również dla innych. I mam nadzieję, że ci, którzy będą o tym słyszeli, zauważą, jak ważne jest docenienie każdej istoty ludzkiej. Ufam, że właśnie ten moment, kiedy polską lekarkę odznaczają takim pięknym odznaczeniem, będzie inspiracją dla innych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Od wielu wieków czci się na kontynencie europejskim świętego Jakuba. Temat szlaku pielgrzymkowego poświęconego temu apostołowi, który powstaje na Pomorzu, przybliżą nam rozmówcy księdza Ireneusza Smaglińskiego w audycji przygotowanej przez Pelplińskie Radio Głos. Przy mikrofonie Tomasz Matyka zapraszam do wysłuchania wieczornego programu.
Alicja Słyszewska, dyrektor Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie i prezes Stowarzyszenia Szlaki Kulturowe. Myślimy o możliwości poszerzenia Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba, to znaczy wytyczenia, oznakowania kolejnych odcinków, które oczywiście te odcinki będą przebiegały od Jakuba do Jakuba, czyli najważniejszymi punktami są tutaj kościoły Świętego Jakuba na Pomorzu. Tu myślimy o odcinku pomiędzy Gdańskiem a Toruniem, ponieważ przez Gdańsk drogą północną nad morzem biegnie znana, dotychczasowo wyznakowana Pomorska Droga Świętego Jakuba, taki odcinek nadmorski. Natomiast następnym, kolejnym takim dużym szlakiem jakubowym jest Droga Polska, przebiegająca przez Toruń, tak na ukos Polski. I właśnie pomiędzy tym dróg jakubowych nie mamy, ale mamy kościoły Świętego Jakuba. I naszym celem jest przede wszystkim, oczywiście dzięki parafiom, dzięki kościołom Świętego Jakuba, jest przede wszystkim naszym celem poszerzenie kultu Świętego Jakuba, ale poprzez właśnie pielgrzymowanie pieszo czy rowerem, nawiązując do dróg prowadzących do Santiago, tych europejskich uznanych, również i nasi pielgrzymi, nasi parafianie, nasi turyści mogą zwiedzać pięknie kraj, mając przed sobą patrona pielgrzymów czy turystów, też świętego Jakuba, i możemy w ten sposób przemieszczać się od Jakuba do Jakuba, nie tylko mając na myśli realizację drogi, czyli swojego przemyślenia w drodze, swojego poszukiwania się swojego wewnętrznego jakiegoś głosu podczas indywidualnych pielgrzymek, trochę różnych od częstochowskich, bo to pielgrzymowanie Jakuba to jest to pielgrzymowanie indywidualne, jakby albo w małych grupkach, czy rodzinnych grupkach, czyli to pielgrzymowanie i to rozmyślanie w drodze, ale również w tym momencie możemy podziwiać dziedzictwo kulturowe kościołów świętego Jakuba, różnorodne przedstawienia jego postaci i malarskie, i rzeźbiarskie, w różnych innych możliwych sposobach. Zachęcam przede wszystkim do odwiedzania kościołów świętego Jakuba, bo nasze pomorskie, nie dość, że ich jest bardzo dużo tutaj na Pomorzu, to jeszcze są naprawdę przepiękne.
Ksiądz Jan Kulas, jestem proboszczem parafii Lubichowo.
Jakie są ślady kultu świętego Jakuba w parafii?
Już w średniowieczu miejscowa szlachta pielgrzymowała do Santiago de Compostela, o czym świadczy przywieziony pacyfikał, czyli relikwiarz z relikwiami świętego Jakuba apostoła. Kult był bardzo żywy. On się dosyć rozwijał. Prawdopodobnie z tego okresu jest namalowany obraz świętego Jakuba, 1740 rok. On dawniej był w starym ołtarzu, gdy był drewniany kościół. W nowym kościele mamy obraz świętego Jakuba. Jest to dzieło słynnego malarza rodziny Drapiewskich. Poza tym ten kult był bardzo żywy. Były bractwa różne. Później okres Kulturkampfu troszkę to zahamował. Niemniej jednak parafii imię święty Jakub jest czczone, jest dużo chrztów, gdzie dzieciom nadaje się właśnie imię świętego Jakuba. Chcemy to rozwinąć. Już teraz zauważamy, że dzięki działalności Pelplina, dróg jakubowych, w roku 7-8 grup się zgłasza. Niektórzy rowerami jadą do Santiago de Compostela, inni wybierają krótsze trasy. Jeżeli zgłaszają, to po mszy zawsze śniadanie, błogosławieństwo na drogę. Później są miłe pozdrowienia czy pocztówka. I od nas parafii też kilka razy już wyjeżdżali ludzie z pielgrzymką, ale głównie autokarową. Co zauważam? Głównie się angażują ludzie z wyższym kształceniem, to są profesorowie, to są naukowcy, to są jacyś intelektualiści, ale jeżdżą z całymi grupami. To tak miło, jak rodzinka pięcioosobowa, małe szkraby, dzieci, razem z rodzicami, i oni jadą do Santiago de Compostela. Chcemy to rozwijać. Wszystko zależy od pracy duszpasterskiej.
Nazywam się Tadeusz Krawczyk, jestem przewodnikiem, jestem znakarzem w moich oznakowanych częściach Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba. Jest województwo pomorskie. Pomagałem w oznakowaniu w województwie warmińsko-mazurskim, a także w zachodniopomorskim. Koncepcję opracowałem Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba w całości, można powiedzieć. O kapitule, jak miałbym cokolwiek powiedzieć, to kapituła Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba, która jest prowadzona przez pana Ryszarda Wentę. W skład tej kapituły wchodzą biskupi z naszego województwa pomorskiego, także osoby z Parku Słowińskiego. Kapituła liczy około 15 osób i oczywiście pracuje sporadycznie, jest takim ciałem merytoryczno-duchowym, pomagającym w budowaniu Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba. No i w tej chwili jest to ta druga część, jakby rozbudowa Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba na te kościoły na południu województwa, które mają być połączone z Pomorską Drogą Świętego Jakuba. No oczywiście ten odcinek pelpliński, który jeszcze łączy Pomorską Drogę Świętego Jakuba z Polską Drogą Świętego Jakuba. No oczywiście kapituła Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba widzi w utrzymaniu dalszej części po realizacji projektu swoje zadanie. To zadanie miałoby polegać na zbudowaniu i utrzymaniu dalszej części i rozbudowie Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba, a także na odnawianiu co pewien czas szlaku, który no niestety, tak jak wszystkie szlaki turystyczne, ulega no, degradacji, czyli no, niszczy się, trzeba odnowić co 3-4 lata taki szlak. Kapituła właśnie między innymi tym tematem chciała się w najbliższym czasie zająć. No i spotkanie, które jest planowane na przyszły rok, początek przyszłego roku. Myślę, że obejmie właśnie te działania, które w tej chwiliśmy podjęli jako grupa inicjatywna dołączająca tą część czuchowską Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba, czy też ewentualnie pelpińską drogę.
Bożena Murańska, kierownik Referatu Rozwoju Turystyki w Departamencie Turystyki i Promocji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Który jest już bardzo zaangażowany, myślę, Urzędzie Marszałkowskim w promocję i w ogóle w tworzenie Pomorskiego Szlaku Świętego Jakuba.
Jak najbardziej. Poprzednio jeszcze również byliśmy bardzo zaangażowani w Pomorskie Szlaki Cysterskie, a przy realizacji, przy zadaniach, jakie były postawione przed Departamentem Turystyki i Promocji, który był jednym z partnerów projektu rewitalizacji dróg Świętego Jakuba na obszarze południowego Bałtyku, czyli nasza Pomorska Droga Świętego Jakuba. Departament Turystyki między innymi zaangażował się w oznakowanie kościołów pod wezwaniem Świętego Jakuba, które znajdują się na naszym terenie, czyli w naszym województwie. Wydaliśmy również promocyjne ulotki. Ponieważ projekt już się zakończył, jednak nadal uczestniczymy w tym, co dotyczy tego projektu i co dotyczy dróg jakubowych.
Ryszard Siebaju, burmistrz Człuchowa.
Na ile święty Jakub, który jest patronem Człuchowa, jest obecny w takiej przestrzeni publicznej, nie tylko sakralnej, ale w ogóle jako patron miasta czczony i zauważony w Człuchowie?
Od momentu, kiedy święty Jakub stał się patronem miasta, organizujemy 25 lipca jarmark lawendowy związany z patronem miasta i rokrocznie przyjeżdża do Człuchowa dość dużo handlujących różnymi swoimi produktami. Oprócz tego jest kościół świętego Jakuba, który został zrewitalizowany w wspólnym programie rewitalizacji 11 kościołów na terenie powiatu czuchowskiego. I nie ukrywam, że w tej chwili oprócz zamku to kościół świętego Jakuba jest dużą atrakcją, ponieważ powstał w XIII wieku, więc odwiedzający turyści Czuchów chętnie zachodzą do kościoła świętego Jakuba i on jest udostępniony właściwie przez cały rok turystom.
Skąd się kiedyś wziął pomysł? Dlaczego takiego patrona Człuchów obrał?
Dlatego, że centralnie położona w centrum miasta parafia świętego Jakuba spowodowała, że patronem stał się święty Jakub i muszę powiedzieć, że na budynku Urzędu Miejskiego było miejsce dla świętego Jakuba. Nikt z historyków nie potrafił powiedzieć, co w tym miejscu było i nam się fantastycznie wpisał święty Jakub jako patron miasta, nawet jako figurka znajdująca się w Urzędzie Miasta.
Jakie pan burmistrz widzi znaczenie dla siebie na przyszłość? Myślę o Człuchowie, rozwój i praca nad rozwojem Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba.
Więc na pewno oprócz zamku pokrzyżackiego, który był drugą twierdzą po Malborku, patron świętego Jakuba spowoduje wznowienie czy powstanie tras jakubowych, które będą wiodły od Pelplina do Polanowa. I tutaj turyści mogą się poruszać i pieszo, i rowerowo, i samochodami, w zależności od zainteresowań i od kondycji. Samo miasto jest przepięknie położone nad trzema jeziorami, dookoła mnóstwo lasów. W centrum miasta przy zamku jest Park Luizy. Sądzę, że dla turystów będzie to wspaniałym miejscem do odpoczynku, do wędrowania, do przemieszczania się po naszym powiecie czuchowskim, obok chojnickim, aż w kierunku do Pelplina, natomiast na północ do Polanowa.
Piotr Stankę, zastępca wójta gminy Chojnice.
Ostrowite szczególnie jest dla nas dzisiaj miejscowością, która nas interesuje. Myślimy o Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba. Rozumiem, że stoicie u początku pewnego dzieła i koncepcji wykorzystania obecności na Szlaku Ostrowitego.
Przepiękna wieś, stolica Koszneiderii, jeśli chodzi o Ostrowite, drugi co kościół, który na terenie gminy Chojnice, jeśli chodzi o historię, to drugi w kolejności, bo z początków XV wieku. Tutaj rola gminy jest taka, że wspieramy miejscową parafię, aby ten przepiękny zabytek nie uległ degradacji, a wręcz rozkwitał swoją świetnością. Pomysł na utworzenie tego szlaku z Pelplina do Czuchowa przez Ostrowite wpisuje się w naszą strategię i turystyczną, no i też można powiedzieć, no nie o strategii, ale o jakiejś duchowej sprawie.
Łukasz Magrian, zastępca dyrektora Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Szlak Świętego Jakuba, Droga Świętego Jakuba to jest również element, który dla nas jako organizacji tworzy tą szeroko pojętą ofertę turystyczną całego województwa pomorskiego. Jako organizacja jesteśmy odpowiedzialni za promocję turystyczną zarówno w kraju, jak i za granicą. I tak naprawdę ta promocja składa się z wielu poszczególnych elementów, wielu produktów turystycznych, które staramy się w odpowiedni sposób zaprezentować, udostępnić potencjalnym turystom i tym krajowym, i tym zagranicznym. Konkretnie, jeżeli chodzi o drogę Świętego Jakuba i ten przebieg pomorski, mamy też kilka takich aktywnych działań, które na przestrzeni lat miały miejsce. Byliśmy partnerem w projekcie Recreate, który finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Południowego Bałtyku. Projekt międzynarodowy w partnerstwie europejskim z między innymi z partnerami nie tylko krajowymi, ale też z partnerami z Niemiec. Dzięki tym działaniom udało się przede wszystkim w taki właściwy i poprawny sposób opracować strategię i koncepcję przebiegu tego szlaku, który już został w tej chwili oznakowany i funkcjonuje w przestrzeni publicznej. To jest ta północna nitka, która prowadzi wzdłuż Morza Bałtyckiego, jest łącznikiem pomiędzy nami a Niemcami, województwem zachodniopomorskim. Przygotowaliśmy również taki dokument, który posłuży w przyszłości do właściwej promocji tego szlaku, czyli koncepcję działań, które w jakiś sposób mają upowszechnić ten szlak i zachęcić wszystkich do odwiedzenia. Prowadzimy na co dzień również punkt informacji turystycznej, Regionalne Centrum w Bramie Wyżynnej w centrum Gdańska i nie ukrywam, że na przestrzeni ostatnich lat zauważamy, że coraz więcej osób dopytuje, coraz więcej osób chce podążać właśnie szlakiem Świętego Jakuba. To są zarówno mieszkańcy Trójmiasta, mieszkańcy województwa, mieszkańcy naszego kraju, ale również turyści zagraniczni, którzy mają już za sobą jakieś doświadczenia z tymi trasami międzynarodowymi. Nie jest to produkt może masowy, tak? Nie ma co ukrywać, że jest to element, który trafia do grup bardzo wąskich, wyspecjalizowanych. Oczywiście jest ta grupa pielgrzymów zorganizowanych, którzy podążają wraz ze swoją parafią, czy wraz z jakimiś swoimi stowarzyszeniami, organizacjami na różnych trasach pielgrzymkowych i Szlak Świętego Jakuba jest dla nich jedną z alternatyw. Ale nie ukrywam, że też coraz więcej osób, które może nie na co dzień nie mają zbyt wiele wspólnego z Kościołem katolickim i z wiarą katolicką, które traktują to trochę poznawczo, trochę jako szlak kulturowy, który dla nich jest niezwykle istotny. Przy okazji też pewnie zachęcając i być może trafiając na ten grunt spraw związanych z wiarą i być może po takim zapoznaniu się bliższym też coś się zmienia w tym obszarze. Dla nas tak naprawdę jest to turysta, jest to odbiorca, niezależnie od tego, jakie ma zamiary i jakie są w ogóle przyczyny tego, że chce poznać ten szlak, staramy się mu tę informację przedstawić.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz następny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.